Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja, no i naszego dzisiejszego gościa, gościa naszego programu, jest nim pani Maria Kucej. Szczęść Boże, pani Mario.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pani jest psychologiem i chcemy dzisiaj rozmawiać o rodzinie. Spotyka się pani z rodziną, a częściej chyba spotyka się pani z tym wszystkim, co boli rodzinę.
Tak, to są bardzo duże problemy rodzinne, ale może jeszcze tak dopowiem, że nie tylko jestem psychologiem, ale jestem szczęśliwą mężatką i od 34 lat i mamą trójki dorosłych dzieci i wnuczka, i to też stanowi pewne doświadczenie, które mogę przekazać jako przedstawiciel tej szczęśliwej rodziny, gdzie życzyłabym każdemu, żeby taką rodzinę miał.
Czyli z jednej strony zawodowo, jeżeli można tego brzydkiego słowa użyć, spotyka się pani z chorobami rodziny, ale w domu zawsze dużo trudu chyba trzeba włożyć, żeby ta rodzina była zdrowa.
Trudu, poświęcenia, miłości, czyli budowania tego szczęścia przez wszystkie lata. To nie jest to, że się jest tylko buduje na początku, że się stara. Bo mnie się wydaje, że małżeństwo, rodzina to jest cały czas pielęgnowanie, dbanie o to, żeby właśnie ta miłość ciągle wzrastała. Ta miłość jest bardziej dojrzała po 34 latach małżeństwa, niżeli w pierwszym roku małżeństwa. I ja zawsze podkreślam, że żeby być dobrym psychologiem, to najpierw trzeba być dobrą żoną, dobrą matką, a później dobrym psychologiem, żeby radzić innym.
Czyli jednym słowem dobrym człowiekiem. Teologia powie, że świętym człowiekiem.
Myślę, że tak, ale ja zawsze kieruję się etyką, jaką chwalę się, że kończyłam uczelnię, na której wtedy wykładał Ojciec Święty Jan Paweł II, późniejszy jak Karol Wojtyła, także cenię sobie to bardzo i zobowiązuję. Ja zdawałam na magisterium etykę u ucznia, u profesora Stycznia i to jest moją drogą przewodnią w kierowaniu się swoim zawodem.
Czyli można powiedzieć, uniwersytet spełnił swoje zadanie.
I spełnia drogę, cały czas, ponieważ kontynuuje to moja córka, która w tej chwili jest studentką trzeciego roku psychologii w Katolickim Uniwersytecie.
Czyli wskazał drogi, pozostawił pewien fundament, z którego później człowiek wyrasta.
I to mocny fundament.
Tak. Mówimy o rodzinie dzisiaj, ale jest chyba istotnym elementem coś niezdefiniowalnego takiego bardzo w rodzinie, czym są więzy rodzinne. O nich też chcemy mówić, bo one dużą rolę spełniają.
Bardzo dużą, bo podstawą w ogóle rodziny jest podtrzymywanie tych pozytywnych więzi emocjonalnych, czyli jest to taki mocny fundament. Ja zawsze porównuję, że tak jak dom, który się buduje, musi mieć mocne fundamenty, tak samo rodzina musi być stałe, mocne fundamenty, które są stale pielęgnowane, jakoś tam remontowane, podtrzymywane, żeby było dobre.
To nie znaczy, ani fundamentów w domu, w budynku nie widać, ani nie widać też tych więzi w rodzinie, a jednak
one
dzięki
są.
Tym rodzina i budynek nasz, jeżeli używamy cały czas tego porównania, istnieje.
Tak. Istnieje dlatego, że on jest ciągle pielęgnowany. Tak jak kwiat nie podlewany wiednie, tak samo jeżeli nie jest podlewana ta miłość w rodzinie, czyli nie jest stale podtrzymywana, tak samo małżeństwo się wtedy rozpada i tracą na tym dzieci.
I pani spotyka się właśnie z takimi małżeństwami, które rozpadają się.
Tak, niestety może powiedzieć, że bardzo często, bo jestem biegłym sądowym i niejednokrotnie biorę udział w przesłuchaniach dzieci, gdzie decyduję na przykład, czy rozpad małżeństwa jest trwały i czy on może być orzeczony ze względu na dobro dzieci. Bo nie tylko bierze się pod uwagę małżonków, którzy nagle decydują się na rozejście, tylko bierze się po prostu dobro dzieci. Czy to dobro dzieci nie jest przeciwskazane do orzeczenia tego strasznego słowa, ja bym chciał użyć, rozwodu małżonków.
Operujemy w tym przypadku terminologią cywilną, świecką.
Tak, świecką niestety, bo w tym pracuję, jestem biegłym sądowym.
A gdzie jest dojrzałość rodziców? Dojrzeli, można powiedzieć, znowuż użyjemy tego słowa, do rozwodu, ale czy dojrzeli do rodzicielstwa?
Tak, tu muszę powiedzieć, że to jest bardzo trudna sprawa, zależy od osobowości tych małżonków, bo bardzo często rodzice w tym wypadku są wielkimi egoistami. Oni patrzą tylko na swoje sprawy, a nie patrzą na sprawy dzieci. I tu może posłużę się takim przykładem, który sama osobiście bardzo przeżyłam, bo aktualnie mam u siebie taką Paulinkę na terapii, która przeżyła wielką tragedię. Pierwsze, że rodzice się rozeszli, przestali ze sobą rozmawiać, mama zakochała się w innym panu, dom się rozleciał, podzielili się majątkiem, sprzedali mieszkanie, odeszli. Podzielili się dzieckiem.
Tak, majątkiem można się podzielić, tak. A czy można się podzielić dzieckiem?
No, oni się podzielili, to znaczy, że raz Paulina jest u taty, raz Paulina jest u mamy.
I czy dziecko może się podzielić właśnie rodzicami?
Przeżywa to. Bardzo przeżywa to. Są duże straty psychiczne u tego dziecka, ale do czego zmierzam, że Paulina, musiało u Paulinki stać się wielkie nieszczęście. To wielkie nieszczęście się stało, ponieważ Paulina, będąc u mamy, była, można powiedzieć tak, wykorzystywała słabość mamy. Stwierdziła, że jedzie do taty. Mama była pewna, ponieważ ze sobą nie rozmawiali rodzice, byli zupełnie jakby obcymi osobami. Mama nie sprawdziła, czy Paulina pojechała do taty, a Paulina miała zaledwie 13 lat. I Paulina wykorzystała to, jadąc na dyskotekę ze swoją koleżanką, która do tego ją namówiła. I tam stało się wielkie nieszczęście, ponieważ Paulina dostała od chłopców starszych od siebie narkotyki, a następnie została zgwałcona. Było to tragedia straszna dla dzieci, dla dziecka, dla tych rodziców. Ale do czego zmierzam? Paulina, kiedy była przesłuchiwana w prokuraturze, a następnie później miałam z nią indywidualną rozmowę, powiedziała mi bardzo znamienne słowa. Proszę panią, stało się wielkie nieszczęście, ale ja na nowo mam rodziców. Proszę sobie wyobrazić, dziecko ucieszyło się z tego, że ma na nowo rodziców, ponieważ
nie bolał ją ten dramat, który przeżyła.
Tak, ten dramat przeżył, ale złączył ten dramat tych rodziców, że nagle zaczęli ze sobą rozmawiać, przyjechali z nią do prokuratury, przyjeżdżają do mnie na terapię i nagle ze sobą rozmawiają.
Ale czy do tego musiało dojść?
Tak, właśnie. I to był ten egoizm rodziców, że nie pomyśleli o tym, że ich dziecko potrzebuje ich na stałe. Nie można się podzielić tym dzieckiem.
Dziecko potrzebuje rodziców na stałe?
Tak, potrzebuje na stałe rodziców i stale. Z dzieckiem trzeba rozmawiać codziennie. Dziecko musi widzieć to, że ci rodzice się interesują nie sobą, tak jak mama na przykład poszła do innego pana, czyli Paulina została na boku. Paulina ma wszystko, ma zaspokojone potrzeby materialne, ale ona jest bardzo uboga w uczuciach, bo mama tych uczuć jej nie daje. Trzeba brać pod uwagę jeszcze fakt, że Paulina ma zaledwie 13 lat. No jest to ten trudny wiek dla dziewczyny. Dziewczyna zaczyna być zazdrosna o uczucia matki, że matka te uczucie nie przelewa na nią, tylko przelewa na tego nowego mężczyznę. I tu, to, że ta Paulina zrobiła coś złego, zrobiła, bo powiedziała, że jedzie na tą dyskotekę, to moim zdaniem jest to taki krzyk rozpaczy. Zwróćcie na mnie uwagę. Porozumcie się
właśnie,
ze sobą.
Bo wiemy jak widzą swoje życie dorośli, a jak dzieci patrzą na życie dorosłych?
Bardzo często dzieci naśladują.
Pani się właśnie spotyka z dziećmi, tak. które są pokrzywdzone przez dorosłych, bo dorośli wybierają tak zwaną wolność, chcą się wyzwolić od rodziny, od macierzyństwa, od ojcostwa. Wtedy dziecko jest jak taka piłka, tak. która przeskakuje z jednej strony od jednego gracza do drugiego gracza.
Tak, i bardzo często dzieci robią coś złego, żeby zwrócić na siebie uwagę. Na przykład też podam przykład taki z ostatniej swojej pracy, kiedy Mateusz, któremu nic, można powiedzieć, nie potrzeba było. Miał wszystko, rodzice bardzo bogaci, miał zaspokojone wszystkie środki materialne i nagle wezwanie na policję. Rodzice zdumieni, co się stało. A Mateusz poszedł do supermarketu i ukradł batonik za niespełna 2 złote. Mateusz, który miał wszystko, miał nawet kieszonkowe. Wtedy policja, rodzice przyszli, zainteresowali się i nagle mieli dla niego czas. A tak nie mają czasu, bo biznes. I z Mateuszem zgłosiła się babcia do mnie, żeby spytać się, co się stało, dlaczego ten Mateusz to zrobił. Kiedy dowiedziałam się właśnie...
Nie rodzice, a babcia?
Babcia, tak, bo rodzice nie mają czasu, bo rodzice byli zajęci pracą swoją. Przyszła babcia właśnie z Mateuszem. Kiedy dowiedziałam się, co jest problemem, że właśnie ten Mateusz ukradł ten batonik za niespełna 2 złote. No wstyd, policja, kurator, zaraz. Więc stwierdziłam, że to jest krzyk rozpaczy Mateusza. Zwróćcie na mnie uwagę. I kto powinien tu przyjść do psychologa? Nie Mateusz, rodzice, którzy powinni znaleźć czas, żeby z tym Mateuszem porozmawiać, żeby omówić jego problemy, a on jest pozostawiony sobie, ewentualnie na obiad idzie do babci, a rodzice przychodzą późnym wieczorem, wtedy omawiają jeszcze biznes, bo tato jeździ, załatwia towar, mama handluje, więc trzeba ustalić plany na następny dzień. Nie ma znów czasu na wspólny obiad.
Z jednej strony chodzenie do psychologa jest rzeczą modną, młodzież powiedziała trendy i tak dalej, a z drugiej strony, kiedy faktycznie jest potrzebna porada u psychologa, rodzice zapominają o tym i chyba się wstydzą troszeczkę.
Wstydzą się, bo to jest klęska wychowawcza ich. To jest trudno im się przyznać do błędu, jaki popełniają. I podam jeszcze taki przykład, gdzie zgłosił się do mnie tato z poradą, co zrobić ze swoim Januszem, bo Janusz zszedł na złą drogę, narkotyki. I kiedy zaczęłam z nim rozmawiać, robiłam wywiad, co było przyczyną tego, to się okazało, że Janusz też miał wszystko, miał dobra materialne, ale nie miał wspólnego obiadu, bo dostawał pieniążki, mógł sobie iść na hot dogi, jeździł taksówką do szkoły i wiadomo, jak ma pieniądze, zaraz koło niego zakręcili się koledzy odpowiedni. I kiedy rozmawiałam z Januszem i mówię, Janusz, wiesz, ty masz wspaniały dom, masz taki okazały, piękny ogród. I proszę sobie wyobrazić, co mi Janusz odpowiedział. Mówi, proszę panią, ja bym wolał mieszkać w kurnej chacie, aniżeli w tak okazałym domu. Powie pani co? Ja zazdroszczę moim kolegom, którzy mają mamę, która robi placki ziemniaczane. A moja mama tego nie robi, bo nie ma czasu. Mama nie robi pierogów, mnie kolega zaprasza na te pierogi. Ale on ma pieniądze. I co się stało? Właśnie droga na narkotyki była otwarta. I było już to za późno, bo kiedy Janusz już wciągnął się w te narkotyki, to tato zbyt późno zauważył ten fakt, bo nie miał czasu, nigdy go nie było.
Czy rodzice zdają sobie z tego sprawę?
Nie. Nie zdają sobie sprawy, to kiedy uświadomią sobie, jest już naprawdę zbyt późno. Później bardzo trudno. Tak jak w tym wypadku, trudno było już wyprowadzić Janusza samodzielnie. Nie pomogły porady psychologa. Janusz musiał iść na odtrucie do szpitala, musiał iść na odwyk. Przerwał szkołę, liceum, matura była odłożona. Nie wiem, jak się dalej potoczą jego drogi. Janusz jest w tej chwili na odwyku.
Olbrzymie rany zostają w człowieku wówczas. Konsekwencje są tragiczne, dramatyczne. Brakuje tutaj słów. Tak. Co będzie z takim człowiekiem, kiedy osiągnie dojrzałość?
On nie ma wzorca prawdziwej rodziny. On nie będzie wiedział, jak budować szczęście we własnej rodzinie, jak przekazywać te więzi emocjonalne, skoro on ich nie miał, on ich nie otrzymał.
A jak przekazują pani dzieci więzi właśnie emocjonalne? Jak dzieci opowiadają o swojej rodzinie, kiedy przychodzą po poradę?
To znaczy, może dzieci nie przychodzą po poradę, to rodzice przychodzą z dziećmi.
Daj Boże, żeby rodzice przyszli, bo...
Tak, ale z dziećmi mam kontakt, niestety w sądzie czy w prokuraturze, kiedy przesłuchujemy ich w tragicznych sytuacjach, szczególnie kiedy rodzice znęcają się, kiedy rodzic pije, znęca się, czy matka niestety pije, a teraz ostatnio nasilają się sprawy, gdzie konkubin matki bije dziecko, także dziecko nie ma pomocy nawet w matce. I to jest przerażające. Miałam ostatnio takiego 5-letniego Kubusia, który został tragicznie pobity właśnie przez konkubina matki. I dla mnie szokiem było to, kiedy dziecko mówiło, że mamusia patrzyła, jak mnie wujek bije. To jest przerażające. Dziecko po prostu nie ma wsparcia emocjonalnego u swojej matki. Ostatnio też byłam nie tak dawno na przesłuchaniu dzieci, 5 dzieci, gdzie ojciec się znęcał bardzo. I proszę sobie wyobrazić, że taka Ola, 6-letnia, mówiła mi, że kiedy tatuś wraca do domu pijany, to ona ucieka do swojej kryjówki. jak mamusi nie ma. A ta kryjówka była poza mieszkaniem, na dworze, gdzieś tam za piwnicą. To 6-letnie dziecko uciekało do swojej kryjówki. W tej chwili tato jest aresztowany, nie ma go i dziecko mówi, dobrze, że taty nie ma, bo jest spokój. To jest przerażające.
A czy matki nie próbują nieraz ukryć dramatu swojej rodziny?
Bardzo, bardzo. I ukrywają, bo się boją. Boją się konsekwencji, jakie będzie. Ale bardzo często jest tak, że...
Posługują się dziećmi w tym
posługują
przypadku?
Posługują się dziećmi. I to jest właśnie tragedia dzieci. W tym
czy
wypadku...
pani potrafi jako psycholog i biegły sądowy zauważyć, kiedy dzieci kłamią?
Bardzo, bardzo.
Miała pani takie przypadki?
Bardzo często. Na przykład właśnie w tej ostatniej sprawie dzieci były tak namówione przez matkę, tak zasugerowane przez matkę, żeby mówić, że jest w domu dobrze, ponieważ ta matka bała się tego męża, że jeżeli dowie się, że ona mówiła po prostu przeciwko niemu, to kiedy on wyjdzie z tego więzienia, bo wyjdzie, to jest półtora roku czy rok i on wychodzi i wtedy jest na nowo tragedia. Dzieci były tak namówione, że w rysunkach projekcyjnych, jak dawałam, to dziecko od razu mi mówiło, proszę panią, a mama mówiła, że nasza rodzina jest dobra. A kiedy podawałam rysunek do narysowania i rysujemy wspólnie dom, gdzie jest mama, gdzie jest tata, albo gdzie mama i tata, to dziecko od razu przekreślało domek z tatą i mówi, na przykład ta Ola w tym wypadku mówi, nie chcę taty, bo on jest wredny. Więc dziecko nigdy w takiej projekcji swojej nie powie, że tato jest dobry i zapomina o tym, co mama mówiła. I tu jest właśnie ta tragedia dzieci, że one nie mają wsparcia w tej matce. Matka uczy ich kłamstwa. Kłamstwa przeciwko w ogóle sytuacji, jaka jest.
Z drugiej strony olbrzymi lęk i dramat też matki, która próbuje się
jakoś bronić,
ratować.
Bronić, ale poza tym ona robi krzywdę całej tej rodzinie, bo bardzo często jest tak, że kiedy ten ojciec zostaje ukarany, on jest na przykład skierowany na leczenie odwykowe i to jest później korzyść dla całej rodziny i dla niego samego. Miałam też taki przykład.
Ale to
kiedy...
wymaga współpracy całej rodziny. Czy pani rozmawia, pani praca i obowiązki i doświadczenie ogranicza się tylko i wyłącznie do kontaktu z dziećmi, jeżeli chodzi o terapię, czy też już i z rodzicami?
To znaczy, jeżeli o terapię, to jest terapia też całej rodziny, ale bardzo często zdarza się tak, że niestety ten krzywdziciel nie przychodzi. On nie czuje się winny, albo wręcz ucieka przed po prostu ukazaniem siebie jako tego krzywdziciela. Przychodzi przeważnie matka, no i dzieci. Ale jest to trudna terapia.
A co dzieci pani przywiozła z nami do naszego studia rysunki? Jak dzieci właśnie w rysunkach?
Tak, może tak przedstawię właśnie rysunek. Bardzo ubogi, jeżeli chodzi o szatę graficzną, ale tu nie o to chodzi. To jest dramat też chłopca 12-letniego, który przeżył wielki szok, ponieważ odeszła mama z rodziny.
I kogo widzimy?
I na tym rysunku jest narysowany tata, on sam i jego młodsza siostrzyczka. Na czym polega ten dramat? Dramat polega na tym, że no nie ma tutaj mamy. Nie jest to pełna rodzina. I co najgorsze, że ta siostrzyczka jest izolowana od niego, ponieważ mama zebrała tą 4-letnią siostrzyczkę, odeszła, nie wiedzą gdzie. I porównam tu drugi jego rysunek, jego marzenie. Może 12-letni chłopak może w swoich marzeniach mógłby marzyć o dobrym komputerze, o nowoczesnej komórce, o jakimś wyjeździe za granicę. A proszę zobaczyć, ten chłopak w swoich marzeniach marzy o domu, żeby był dom, a w tym domu, żeby był tata, on i Daria. To jest jego marzenie, czyli ta siostrzyczka. Ta siostrzyczka, która została odizolowana od
ciepło
niego.
Ciepło komina.
Tak, o właśnie, tu jest ten komin bardzo charakterystyczny z dymem, czyli tu ciepło. On z tym tatem ma bardzo dobry kontakt, naprawdę bardzo dobry kontakt. I co najgorsze, no trudno aż wypowiedzieć to słowo, on poprzez postępowanie mamy, odejście z domu, on stwierdza, że to mamy nienawidzi. On chodzi do mnie na terapię, ojciec robi naprawdę wszystko, żeby no jakoś przywrócić mu równowagę psychiczną, bo od czasu, kiedy mama odeszła z domu, zaczęły się z nim dziać, źle zaczęło się dziać. Chłopak przestał się uczyć, miał trudności w zapamiętywaniu prostych rzeczy. On mi wprost powiedział, proszę panią, ja ciągle myślę, gdzie jest moja Daria, a dlaczego tak się stało? Trzeba pamiętać, że on ma zaledwie 12 lat. On potrzebuje tej matki, on potrzebuje i ojca, i matki. Ojciec pracuje, no, robi wszystko, żeby zapewnić mu jakiś byt.
Ale w głowie się człowiekowi nie mieści, przynajmniej mnie, żeby dorosły człowiek tak potrafił skrzywdzić drugiego człowieka. Tak. Takiego małego, niewinnego jak dziecko, wybierając swój egoizm.
Tak. Jest to przerażające i ojcze, jest to nagminne, zaczyna być nagminne i to jest przerażające. To jest właśnie to, że no, zatraca się poczucie wartości rodziny. Bierze się pod uwagę sprawy bardziej materialne, aniżeli sprawy właśnie tego ciepła, tego podsycania, tego właśnie komina, który jest symbolem ciepła, tego ogniska domowego właśnie. I zatraca się wartość właśnie tego pielęgnowania tej miłości w rodzinie. I to jest przeogromna strata dla dzieci, bo właśnie ten chłopak, no, przestał się nagle uczyć. To jest jakiś krzyk rozpaczy. On nie może się uczyć, bo on ciągle myśli o czymś innym. On ma bardzo dużą dekoncentrację uwagi. Dlaczego? Dlatego, że no, myśli, co się dzieje. On myśli, gdzie ta mama jest, a ta mama sobie ucieka ciągle. Po to, aby ojciec nie miał kontaktu z tym małym dzieckiem. A przecież ona nie zdaje sobie sprawy, jaką wielką krzywdę robi. I ja dzisiaj, będąc w programie porady psychologa, miałam telefon z Łodzi od pani, od babci, dwóch wnuczek, która przedstawiła sytuację wręcz tragiczną, że synowa odeszła z dziewczynkami i tak faszeruje negatywizmem o rodzinie ojca, czyli o tej babci, o ojcu samym, że nastawia te dziewczynki.
Jakie mogą być konsekwencje, olbrzymie konsekwencje w życiu tychże młodych osób, dzieci, później kiedy dorosną? I to ma też bardzo złe konotacje zapewne i społeczne.
To jest tragedia, a może ja przedstawię właśnie taki tragiczny rysunek, też właśnie 12-letniego Daniela. Rysunek, który jest moim takim, można powiedzieć, podłożem psychologicznym na różnych prelekcjach dla rodziców, jakby ostrzeżeniem, jaką krzywdę można dziecku wyrządzić.
On jest dramatyczny. Co na nim jest widzimy, żebyśmy potrafili tragiczny. Przekazać treść tego obrazka naszym słuchaczom?
To jest rysunek pod tytułem Moja rodzina. I proszę zobaczyć, kartka jest przedzielona i po stronie...
Nierówne części.
Tak, po tej stronie jest narysowany Daniel. Tak, Daniel jest narysowany z ojcem. On ma dobry kontakt.
Trzymają się za pan,
tak,
jest
frywolność.
Jest dom, jest
tak, frywolność,
słońce, świecące.
Tato papierosa, taka frywolność. Ta. A polega to na tym, że właśnie Daniel ma u ojca dobrze pieniądze, bo ojciec tymi pieniędzmi dysponuje, jeździ na wycieczki samochodem, ma wszystko, co chce, ale to jest wszystko po to, żeby nastawić Daniela przeciwko matce, bo sprawa w tym czasie była sprawa rozwodowa i Daniel miał mieć badania psychologiczne i to było nastawianie przeciwko matce. I to jest nastawienie...
I trzecie kartki,
tak,
teraz.
Tak, i to jest takie nastawienie. To jest przerażające. Proszę zobaczyć. Daniel chce, żeby matka nie żyła.
Na spodzie matka leży.
Proszę zobaczyć, tu
kostucha.
Jest kostucha z symboliczną kosą, jako śmierć. Tu jest szubienica. Daniel chce, żeby matka się powiesiła. Tu jest kamień, który ewentualnie jak się nie powiesi, żeby jeszcze na nią spadł. Proszę zobaczyć, tu jest czołg.
To wszystko dzieje się na ziemi, a akcja jeszcze dzieje się w niebie, uprzedzimy.
I tu jest Daniel, który siedzi, proszę zobaczyć, on siebie tu narysował i szczela szczelbą. Tu leci, o, ta bomba, leci na matkę. Tu są czarne chmury w przeciwieństwie do tego, gdzie...
Do słońca.
Tak. I tu jeszcze jest samolot, bombowiec, który rzuca na matkę bomby. To jest tragedia. Jestem przekonana, że Daniel, jak dorośnie, to będzie klient prokuratury. Bo on nie ma wzorca miłości. On jest tak nasycony agresją, nasycony nienawiścią do matki. A co najgorsze, on nie będzie miał wzorca, na przykład jak poszanować swoją żonę,
Czyli do kobiet generalnie.
Tak, bo on ma wpajane, proszę zwrócić uwagę, on miał zaledwie 12 lat i był tak nasycony nienawiścią matki do kobiety, że on nie będzie umiał
obdarzyć... Czy taki człowiek będzie mógł pokochać kobietę?
No, będzie trudno. On nie będzie umiał, po prostu nie będzie umiał obdarzyć jakimś ciepłym miłością. Bo proszę zobaczyć, to jest niesamowita nienawiść, nasycona...
3/4 kartki.
Tak, nasycona właśnie. I ja wtedy zdecydowałam, że no niestety Daniel musi być, niestety mówię, musi być odizolowany od matki, bo im dłużej oni by byli ze sobą, to tym więcej on by był faszerowany tą nawiścią w stosunku do matki.
Proszę, a co z
to
ojcem?
Jest tragedia.
Jak to?
No, ojciec relacje miał z nim dobre, ale...
Był autorem?
Autorem właśnie był tej nienawiści w stosunku do matki. To jest tragedia. Naprawdę to jest tragedia i ostrzeżenie o nierobienie krzywdy, bo to jest niesamowita krzywda dla dziecka, które jest pozbawione właśnie, nie dość, że jest pozbawione ciepła rodzinnego, miłości, tego wzajemnego szacunku. On nie ma żadnego wzorca do wzorowania. On nie widział na przykład, żeby tato z mamą rozmawiał, żeby mamę przytulił, co jest po prostu no, podbudową właśnie tego wzorca wzajemnego szacunku, czyli pielęgnacji tego małżeństwa. Ale za to był faszerowany tą wielką nienawiścią.
Co jeszcze przedstawiają dzieci, opisując swoją rodzinę?
Może przedstawię też bardzo tragiczny rysunek. To jest dziecko. Zaledwie ma 4-latka.
Już jest, potrafi rysować.
Tak, to jest, narysowało tak, jak jest na poziomie wieku dziecka 4-letniego i tu też jest przedstawiona tragedia dziecka. Poprosiłam właśnie dziewczynkę o narysowanie mojej rodziny. Proszę zobaczyć, ona narysowała tylko mamusię i narysowała swoją siostrzyczkę. Prosiłam o narysowanie...
Nie ma ojca?
Nie ma ojca i nie ma jej samej. To jest tragedia, proszę zobaczyć, ale powiem może, co było tu przyczyną. To jest dziecko, które doznało wielkiej tragedii, bo w wieku 4 lat była molestowana seksualnie przez swojego ojca. To zostało wykryte, zobaczyła to starsza siostrzyczka i proszę zobaczyć, kiedy prosiłam, mówię, no dobrze, ale powiedz mi Daria, gdzie tu jest twój tato? Daria natychmiast, proszę zobaczyć. Postać, tak jak umiała, narysowała mamę i swoją siostrzyczkę, a swojego ojca daleko i to jest taka krecha.
To jest taka różnokolorowa
tak,
kreska.
Tak, to jest krecha.
Począwszy od brązu,
tak,
przez czerwień do żółci.
Tak, to jest właśnie wyrażenie niechęci w stosunku do ojca. I co ciekawe, a mówię, Daria, a ty gdzie jesteś? Daria odwróciła głowę i nie chciała siebie narysować. Czyli proszę zobaczyć, to dziecko nie rozumie jeszcze problemu, ale jakiego doznała poczucia pomniejszonej wartości.
Nie chce uczestniczyć w tej krzywdzie.
Ona
swojej.
Po prostu nie chce uczestniczyć w tej rodzinie. Ona po prostu jakby nie należała do tej rodziny. Czyli tak jej godność, można powiedzieć, jako dziecka została tak zdeptana. Tak mogę to określić, że nie ma w tej rodzinie. Jest tylko mama i jest siostra, czyli te osoby, które nie zostały skrzywdzone.
Mówimy dzisiaj o więziach rodzinnych. Czym one są? Próbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę spełniają w rodzinie. Pani Maria Kucej, która jest naszym dzisiejszym gościem, opowiedziała nam o bolączkach niektórych rodzin, które mają szalone konsekwencje w późniejszym życiu nie tylko dzisiejszych dzieci, ale również poważne konsekwencje społeczne. Czym jest rodzina i jak dzieci widzą rodzinę? Spróbujmy posłuchać i obejrzeć sondy, którą dzisiaj na nasze spotkanie przygotowaliśmy.
Jak sobie wyobrażasz rodzinę?
Rodzina to mama, tata, siostra albo brat.
Kilka osób w wspólnocie, którzy razem żyją.
Najlepsza rodzina jest taka, która kocha, która jest, no, chce rozmawiać.
Wyobrażam sobie rodzinę z mamą, tatą, bratem, siostrą.
Jak sobie wyobrażasz rodzinę?
Że rodzina jest potrzebna. Że bez rodziny nie dałoby się żyć.
Po prostu jest wspaniale z rodziną. Spędza się dużo czasu z nimi, można gdzieś wyjeżdżać.
Mama, tata, ja, brat i babcia.
Wyobrażam sobie rodzinę, jak jest syn, matka, ojciec
kilka sióstr, kilka braci, no po prostu taka jedna wielka rodzina, kilka osób.
Jak dzieci wyobrażają rodzinę? Mogliśmy usłyszeć i zobaczyć naszych najmłodszych. Jak sobie Państwo wyobrażacie rodzinę? Zapraszamy do wspólnej dyskusji. Dzisiaj rozmawiamy z panią Marią Kucaj, z psychologiem oraz z biegłym sądowym, który, no niestety, jeżeli chodzi o sąd, to patologiczne przypadki raczej bada i z takimi się spotyka. My już od tej patologii chcemy przejść do pozytywnych wzorców, żeby mieć budulec do budowania dobrych relacji, dobrych, pozytywnych więzi. Numer telefonu do naszego toruńskiego studia to oczywiście 056 kierunkowy, następnie 657-0014 i 657-0013, numery dla widzów i słuchaczy z zagranicy, dla widzów i słuchaczy z Polski, 657-0011 i 657-0012. Czym jest rodzina? Jak budować pozytywne relacje i więzi w rodzinie? Bo one, jak mówiliśmy w pierwszej części na początku naszego spotkania, stanowią to, czego nie widać, a co istotne jest i jest łączące i integrujące, jednoczące rodzinę.
Tak, patrząc właśnie
i refleksje po sądzie.
Tak, patrząc właśnie na tą sondę, skojarzyła mi się właśnie taka typowa rodzina turecka. 3 lata temu byłam z córką na wakacjach w Turcji i zobaczyłam piękny widok. Nie rozumiałam oczywiście, co ta rodzina między sobą...
Ale obrazek mówił sam za siebie.
Była taka starowinka, babcia, później jeszcze jakiś tam dziadziuś i troszkę młodsza babcia. I zauważyłam taką sytuację. Rodzina przygotowywała sobie jakiś tam posiłek i mama rozdawała ten posiłek i podeszła taka dziewczynka i już chciała to wziąć. Na to przyszedł tato, chyba coś ją tam zganił i wtedy wziął ten talerz i zaniósł do tej starowinki. No cudownie, naprawdę było cudowny ten widok zobaczyć, że już od najmniejszego było pokazane przy tym dziecku. To dziecko nie rozumiało tego, ale właśnie ten tato pokazał, że właśnie ta babcia najstarsza, przypuszczam, rodem, została uhonorowana tym, że ona ten talerz strawy dostała jako pierwsza. A ostatnio spotkałam się w autobusie z taką sytuacją, kiedy weszła babcia z dzieckiem do autobusu i dziecko od razu chce siedzieć przy oknie. I pani ustąpiła miejsce i pokazała miejsce tej babci, a babcia wzięła, posadziła wnuczkę na to miejsce, więc tak sobie pomyślałam, biedne to dziecko, no bo jak ono będzie wiedziało o tym, że należy w przyszłości ustąpić starszemu miejsca? Przecież ta babcia ją tego nie uczy. Ta babcia sama jej pokazała, ona stoi, mimo że ta pani ustąpiła babci miejsce, a nie ten. Więc od tego właśnie te procesy wychowawcze zależą tego, jak my dziecku przekazujemy.
Rodzina zawsze musimy pamiętać, że to jest zawsze wydarzenie, jeżeli tak tego słowa użyjemy, trójpokoleniowe. Dzieci, tak. Rodzice, dziadkowie.
Tak, i właśnie tak jak dziecko powiedział, że w rodzinie jest mama, tato, brat, ja i babcia, prawda?
I na końcu coś tak, bardzo ważnego.
Coś bardzo ważnego, bo niestety dzisiaj...
Te babcie są kochane.
Te babcie są kochane, wiem o tym, bo sama jestem babcią, tak, babnusia. I podkreśla się właśnie rolę tych więzi emocjonalnych. Nie zagłębia się rodziny tylko do mamy i taty, ale jest bardzo wspaniale podtrzymywanie dalej na szerszą rodzinę.
A współczesna cywilizacja i niektóre trendy próbują nas tak troszeczkę
ograniczyć. I uważam, że dzieci są wtedy bardzo ubogie.
Jeżeli... Społeczeństwa, bo to zaraz rzutuje
oczywiście.
Na nasze życie.
Ja sama ze swojego dzieciństwa pamiętam, jak dla mnie było wielkim wydarzeniem, kiedy raz w niedzielę zawsze wybieraliśmy się do Sosnowca, pochodzę ze Śląska, z Gliwic, wybieraliśmy się do Sosnowca, do babci. Szykowało się dobre ciasto, przyjeżdżało się do babci i babcia też zawsze co miała, obdarzyła wnuczkę, zawsze coś dała. To było święto, właśnie odwiedzenie babci. Dzisiaj no babcie troszkę inaczej są traktowane, bo babcia dzisiaj jest zawsze tą pomocą, która no, jest w domu, która jest zawsze...
W każdej chwili, w punktach awaryjnych,
bo dziecko zachoruje, to jest babcia, a nie mama, bo mama nie może zwolnić się z pracy. No ale jest to jednak podkreślenie wartości. I właśnie tu mam
chyba
taki...
Chyba dzieci też tak pozytywnie widzą.
Odbierają rodzinę. Tak. I właśnie tu mam taki bardzo pozytywny obrazek narysowany przez 5-letnie dziecko. Proszę zobaczyć, jest piękne podkreślenie tej więzi rodzinnej poprzez te ręce. Proszę, dziecko powiązało te ręce ze sobą. Jest tata,
słońce,
jest mama,
słońce,
oczywiście, żywe kolory i jest całość. I bardzo, bardzo jest to znamienne, że jest to rysunek narysowany tej rodziny w środku.
I na fundamencie,
na fundamencie
białej,
właśnie tej trawki, właśnie i tych chmurek i słoneczka.
Jest to, tego słońca.
Tak, jest to bardzo znamienne. Właśnie dziecko tak jak potrafiło, ale podkreślił, dziecko swoją projekcję zawsze odzwierciedli tak, jak czuje. Ono nie narysuje, że patrząc na coś nie odwzorowuje, tylko właśnie tak, jak czuje, tak oddaje właśnie obraz swojej rodziny. Mam tu też następny taki obrazek, też uważam bardzo piękny, ponieważ proszę zobaczyć, że ta miłość rodzicielska jest podkreślona nawet tymi sercami w środku. Dziecko podkreśliło.
Cała rodzina,
i proszę zobaczyć,
osoby,
ten symboliczny dom nad nimi. Też jest to bardzo symboliczne.
Z kominem i z dymem.
Z kominem i z dymem właśnie. I też no, te chmurki
uśmiechnięte,
są tu
uśmiechnięte.
Wszyscy są razem. Wszyscy razem, po jedno przy drugim. Mama,
no i każdy
tata,
ma, jest obdarowany bijącym
tym sercem. Tak, bijącym sercem. I właśnie to jest ten charakterystyczny dom, że ta więź rodzinna jest zachowana w tym domu. Może przedstawię też inny rysuneczek właśnie dziecka 6-letniego, tak porównamy. Proszę, też bardzo kolorowe, tak jak dziecko umiało. I te ręce, proszę, zachodzą. Nawet na tą spódnicę mamy. Jest to właśnie podkreślenie tej bardzo pięknej więzi rodzinnej. I proszę zobaczyć, tak jak pokazywałam tamten rysunek, bardzo ubogi, prawda? Gdzie dziecko zostało skrzywdzone. Tak. I proszę zobaczyć, te postaci są narysowane z boku. To jest bardzo znamienne, nie na środku, tylko z boku. Tak, tak, tu, gdzie są pozytywne więzi rodzinne, proszę zobaczyć, jak bogate są te rysunki.
Ile kolorów,
ile
treści,
kolorów
ruchu,
jest,
werwy.
Tak, tak, ręce podniesione, radość,
słońce,
prawda? Po kolei.
Błękity, żółcie.
Piękne, proszę zobaczyć, to jest piękna.
Mama z wirującą suknią, tato w ruchu.
Tak, tak, w ruchu.
Braciszek skaczący.
Tak, i ta kartka, nawet proszę zobaczyć, ta kartka jest tak pięknie wyodrębniona, właśnie wycięta.
A cała ta rodzina jest zawarta w jednym wielkim sercu, które tak, jest
tak,
konturem.
Tak. Prawda? Ile to dziecko potrafiło wyrazić?
Ale Pani Mario, mamy już telefon. Bardzo proszę, słuchamy. Halo?
Halo?
Szczęść Boże, kogo witamy?
Zofia z Sosnowca.
Również pozdrawiamy Sosnowiec.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam zapytać, obecnie sytuacja może moja była wcześniejsza, ale już chłopak ma lat 18, taka podobna, ale w tej chwili moja znajoma ma, to znaczy jej córka, ma rozprawę w sądzie, gdzie ojciec na studiach poznał panienkę, odszedł i zostawił dwoje syna, córkę, żonę zostawił, poszedł do drugiej. I co ta matka ma mówić tym dzieciom, gdzie rodzina była dobra? To był człowiek ministrantem kiedyś. Siostra ma katechetkę. Wierzący ludzie. Poszedł do panienki. I co teraz ta matka ma tym dzieciom powiedzieć?
Oczywiście Pani Zofio, ile jest dzieci i w jakim wieku są?
Chłopak ma 15, dziewczynka 13.
I jak długo rozpadł tego związku?
No około 2 lat to teraz trwa.
Dziękujemy i już prosimy tutaj o poradę, o sugestie.
Pani Zofio, może ja zacznę nie od strony co ma mówić, tylko co ma nie mówić. Przede wszystkim nie może mówić negatywnych zdań o swoim ojcu. Nie może nastawiać to dziecko przeciwko ojcu, bo efektem później będzie taki negatywizm, jak ja pokazywałam tutaj na rysunku. Trzeba podkreślać sytuację, że każdy popełnia jakieś błędy i być może tato, jak przemyśli te sprawy, to być może będzie, wróci do rodziny, może poprawi się, może zrozumie swój błąd. Trzeba po prostu podkreślać, aby modlić się za tego tatę, żeby mógł przemyśleć swoje sprawy. to są dzieci, które są dzieci już duże. Nie można ich okłamywać, bo to się obróci przeciwko matce. I właśnie cały czas trzeba podkreślić, że tato był dobry, tato was kochał i na pewno was kocha. Tylko on musi pewne sprawy zrozumieć. Bo jeżeli mama będzie nastawiała negatywnie, to przyjdzie taki czas, że dzieci się mogą odwrócić. A co najgorsze, mogą być nastawiane również przeciwko matce, czyli może być takie wzajemne przekupywanie. Ojciec jak będzie chciał po prostu z tymi dziećmi utrzymywać kontakt i wkupić się w ich łaskę, to może właśnie robić odwrotnie, że przedstawiać matkę w negatywnym świetle, że dlatego on to zrobił, bo było tak i tak źle. I wtedy będzie po prostu dla tych dzieci klęska, bo one będą między młotem a kowadłem, jak się to mówi, będą musiały wybrać coś. Będzie im trudno krytycznie ocenić sytuację. Dlatego nigdy nie mówić źle o tym ojcu, przedstawiać sytuację, że może się naprawić i że muszą cały czas modlić się o to, żeby tato zrozumiał swój błąd.
Mówi się teraz dużo na temat partnerstwa, roli ojca, roli matki i tak dalej, że tatuś musi prać pieluszki, gotować obiady, mamusia musi pracować itp. itd. Natomiast dzieci intuicyjnie same odnajdują i próbują też zdefiniować rolę matki i ojca w rodzinie. Jak to wygląda? O to też najmłodszych zapytaliśmy się. Jaką rolę w rodzinie spełnia matma? Jak widzą tatę w swojej rodzinie? Posłuchajmy i popatrzmy.
Jaką rolę w rodzinie spełnia mama?
Mała? Opiekuna.
Pomaga wszystkim, pracuje bardzo ciężko, chodzi do pracy.
Pomaga w pracy, gotuje obiad.
Opiekuje się dziećmi, pomaga we wszystkim, wychowuje.
Pomaga, zawsze doradzi w jakichś problemach, pocieszy.
Jaką rolę w rodzinie spełnia mama?
No, opiekunki, rzecz jasna, oczywiście, żywicielki rodziny.
Kocha swoje dzieci i je wychowuje.
Czym się zajmuje tato?
Pracą. Pracuje, takie duże roboty domowe, naprawia, gra w piłkę z dziećmi.
Pomaga też coś, jak się zepsuje w domu, coś naprawi, może naprawi.
Tato pracuje, utrzymuje rodzinę.
Tata zajmuje się zarabianiem na chleb. I też wychowywaniem.
Tata buduje różne domy i też pomaga w domu.
A czym zajmuje się tata?
Ach, pracą.
Dzięki właśnie rozmowie z naszymi najmłodszymi mogliśmy się dowiedzieć, jaką rolę w domu, w rodzinie spełnia mama, jaką rolę w rodzinie spełnia tata. Może te odpowiedzi były całkiem inne od niektórych środowisk, które całkiem co innego lansują i chcą dzieciom wmówić całkiem inne rzeczy niż wynikają, wypływają z ich potrzeb.
Proszę zwrócić uwagę, że mama to kochanie. Mama to miłość, prawda? A tato wszystko zabezpieczenie spraw materialnych. I tak dzieci odbierają właśnie, mimo że mamy też pracują, ale dziecko tę pracę uważa, tą pracę, która jest przy nim. Mi się zaraz skojarzył rysunek mojego syna 6-letniego, kiedy był w przedszkolu i miał narysować rysunek pod tytułem Zawód mojej mamy. Więc proszę sobie wyobrazić, że mój syn Wojtek narysował mnie z taką wielką patelnią, ponieważ lubił naleśniki i bardzo często robiłam te naleśniki. Dziecko sobie skojarzyło, co tam psycholog? Mama jest mama, mama jest ta do domu, do pracy w domu. I właśnie narysował mój zawód jako mamę z patelnią.
I więc nikt nie mógł się zorientować,
oczywiście, że... Oczywiście, to jest praca mamy, ale to, co dziecko czuje, co mama daje w domu, to kochanie, zaspokajanie właśnie nawet tych smaków dziecka, to jest ta mama, a tato jest ten z zewnątrz, mimo że też pomaga, prawda? Dzieci też mówią, że pomaga, ale główną właśnie tą rolą to jest ta mama, która daje na każdy czas,
wychowuje,
opiekuje się, prawda? Takie cechy na poczekaniu.
Pod ręką
tak, na
dziecka spełnia
tak,
jego odpowiada na potrzeby emocjonalne.
Tak, to jest zaspokajanie tych pierwszych potrzeb właśnie psychicznych dziecka. Od najmniejszego, że tato może być, ale ta mama jest najważniejsza.
Jest autorem więzi
tak.
rodzinnych.
I najważniejsze, na przykład jak dziecko, nawet jak jest chore, to się przytuli do mamy. prawda? Mama daje to ciepło, mama otacza, dlatego ona musi być na każdym kroku, na każde zawołanie dziecka. Wtedy dziecko ma zaspokojone podstawowe potrzeby psychiczne, może się prawidłowo rozwijać, gdy ta mama jest. Dlatego tak bardzo istotną rolą jest, aby dziecko miało to przez te pierwsze 3 lata najważniejszego rozwoju psychicznego, fizycznego, żeby to mamę miało pod każdym względem, na każdym kroku, żeby ta mama stwarzała taki parasol ochronny i zaspokajała te potrzeby psychiczne dziecka.
Tak widzą, zresztą pani doskonale wie, jako psycholog spotykający się bardzo często z dziećmi, czego dzieciom brakuje, jakie są niedobory właśnie ze strony mam. To co wobec tego robić, żeby no, było jak najmniej i nie było dzieci poranionych przez nieodpowiedzialność rodziców?
No niestety, tak jak mówiłam, że dzieci potrzebują mamy na każdym kroku, tej mamy nie ma. Praca jest bardzo długa, babcia nie zaspokoi, opiekunka nie zaspokoi tych potrzeb. Dziecko musi mieć tą mamę na poczekaniu, żeby przytulić, żeby ukoić, żeby te nawet te łzy, jak polecą, jakieś niepowodzenie, żeby ta mama od razu była, żeby dała to ciepło. A niestety dzieci dzisiaj są obdarte, mogę w pewni świadomości powiedzieć, są obdarte od, po prostu od, że nie mają tej mamy na poczekanie. Mama przychodzi późno, jest zmęczona, musi gotować ten obiad. Najutro dziecko ciągle jest w napięciu, ciągle oczekuje. Telefon komórkowy, ten przerażający nieraz klucz na szyi. To jest właśnie symbol dzisiejszych czasów, kiedy dziecko jest pozostawione samym sobie. Względnie jest ta opiekunka, która zaspokaja tylko te potrzeby opieki, żeby dziecku się nie stało fizycznego nic złego. Ale nie ma właśnie tego ciepła, tego przytulenia. Jeszcze nie ma nic złego, nie ma nic gorszego, jeżeli dziecko na przykład nie ma mamy wtedy, kiedy idzie spać, kiedy potrzebuje tego pocałunku wspólnej, na przykład modlitwy, tego krzyżyka na czole, żeby dziecko się czuło bezpiecznie. Wtedy, kiedy no, jest samotne, tu nie zaspokoi bajka puszczona na wideo, czy bajka słuchana przez kasetę, bo bajka nie daje właśnie tego, co powinna dać mama.
Odbierzemy telefon.
Bardzo proszę.
Słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Dzwonię właśnie z Lublina, moje imię Maria. Chciałam zapytać, w jaki sposób, gdzie można panią na poradę do pani się umówić w Lublinie?
Przykro mi bardzo, nie jestem z Lublina. W Lublinie tylko studiowałam. Ja mieszkam w Stargardzie Szczecińskim.
No i sentyment w Lublinie został.
Sentyment został tam. Tam jest moja, tam po prostu zrodziła się moja miłość wobec tego męża, która trwa 34 lata. Ja aktualnie mam córkę w Lublinie,
która
studiuje.
Jeżeli przypadek jest właśnie lubelski, proponujemy szukać porady, czy to przy kurii diecezjalnej, czy to przy kancelariach parafialnych. Mm-hmm. Zawsze są poradnie psychologiczne. Także
tak, ale
jeżeli
tu mi się taki wydaje wybitnie właśnie rodzinny.
Jeżeli bardzo pani potrzebuje, to na pewno pani mnie znajdzie w Stargardzie Szczecińskim. Z książki telefonicznej służę i jeżeli w miarę możliwości udzielam pomocy.
Nawet przez telefon czasami.
Nawet przez telefon, tak.
Odsyłamy do książki telefonicznej. Szczęść Boże, pani Mario, również dziękujemy i pozdrawiamy. A my powracamy do naszej rozmowy, rozmowy o rodzinie i o tym, czego nie widać, a co jest istotne. Więzi rodzinne. Wiemy, czego oczekują dzieci. Wiemy, jak dzieci widzą rodzinę, a one są tą najwrażliwszą komórką, tkanką tego organizmu, w którym jest rodzina. Jak zapobiec chorobom rodziny?
Tak, trzeba przede wszystkim zacząć od początku, to znaczy od małżeństwa samego. Uświadomić sobie, no nawet narzeczeństwo, bo to jest etap przygotowania do
młodzi
tej pielęgnacji.
Młodzi na siebie patrzą, tak, podejmują decyzje, tak, na wieczność. Nie zapominajmy
oczywiście
o tym. Ograniczamy się w rozmowach, jeżeli chodzi o nasze życie, tylko do tego etapu ziemskiego.
Tak, i tu koło się też zamyka, bo oni też odwzorowują.
Biorę na męża.
Tak. I on, właśnie to narzeczeństwo też ma, musi mieć pewne wzorce, żeby odwzorowywać swoich rodziców, jak oni postępują, co oni widzą u swoich rodziców, czy oni okazują sobie miłość, nawet po tych latach, prawda? I właśnie, a w młodym małżeństwie przede wszystkim jest ważna ta pielęgnacja małżeństwa. A takim mottem można jest przyjąć, że małżeństwo, ta miłość to jest nie branie, a dawanie. że trzeba być
no dobrze,
cały czas...
No dobrze, to jest tak sloganowo, dawanie, dawanie, jak
ale
dawanie?
Nastawić się na dawanie miłości drugiej osobie, cały czas nie brać, nie żądać, tylko dawać. Jeżeli jedna strona będzie dawała i druga będzie dawała, zawsze będzie to zaspokojone. Trzeba iść na pewne ustępstwa, że nie patrzeć się tylko na sprawy materialne, tylko mieć czas dla siebie, do tej pielęgnacji, tej miłości. Trzeba umieć się porozumieć przede wszystkim, mówić. Nie ma małżeństwa bez konfliktów. W każdym małżeństwie jest jakiś tam konflikt drobny, ale z drobnych konfliktów, gdzie nie umie się rozmawiać na ten temat, gdzie są takie tak zwane ciche dni, i które się przedłużają, to właśnie z tego małego konfliktu nagle zrodza się duży konflikt.
Małe kamyki potrafią wywołać wielką lawinę.
Oczywiście, prosty przykład.
O nieobliczalnych
Żona chce sobie kupić sukienkę jakąś ładną, a mąż nie, bo składamy na samochód, bo trzeba sobie kupić dobry samochód.
No bo też myśli kategorią rodziny, bo to też
dobro dla rodziny. No i przyszłościowo, prawda, ale tu trzeba właśnie wzajemnie się porozumieć, iść na jakieś ustępstwa. Mąż chce iść do kina, żona nie, bo mam dużo prasowania. I też trzeba wziąć pod uwagę jedno i drugie. A jeżeli będzie oburzenie, jeżeli będzie konflikt powstały na tym tle, a ty nigdy nie chcesz tego ze mną iść czy coś, to ja sobie pójdę, prawda? I już zamykają się w sobie, nie rozmawiają ze sobą, powstaje konflikt, który narasta. A jeszcze tak z doświadczenia mogę powiedzieć, że największą takim, no można powiedzieć, bodźcem, który powoduje konflikty w rodzinie, no niestety nieraz jest ta trzecia osoba, mamusia, która bardzo chce pomóc, bardzo chce ingerować. Na przykład miałam ostatnio u siebie takiego młodego mężczyznę, który przyszedł po poradę. Młody człowiek, bardzo szczęśliwy, zaledwie 2 lata w małżeństwie, urodziła im się Julcia. I mówi, proszę panią, ja się boję, bo coś w naszym małżeństwie zaczyna się rozpadać. Dlaczego? No mam bardzo dobrą teściową, ona nam wszystko chce pomóc. I właśnie ta pomoc, ta ingerencja w tą pomoc zaczęła być wielkim konfliktem tej rodziny. Bo na przykład babcia przychodzi i odsuwa go od dziecka. Ingeruje nawet w ich sypialnię. Nie, Jurek, idź spać do drugiego pokoju, bo wiesz, Kasia musi karmić w nocy, a ty będziesz zmęczony. Ta jej dobroć powoduje odsuwanie tego ojca od problemu rodziny. O, dobrze, niech będzie niewyspany, ale on czuje, on to dziecko czuje.
On chce być ojcem.
Oczywiście on chce być ojcem, albo nie kop, ty masz takie wielkie ręce, to zrobisz krzywdę. A właśnie to odsuwanie powoduje, że on się czuje tak troszkę
czyli
na boku.
Babcią, żeby być babcią też się trzeba uczyć
trzeba
tego.
Trzeba rozumną być babcią właśnie, żeby na siłę aż tak bardzo nie zapobiegać, nie dawać niby tego szczęścia, nie ułatwiać tej sprawy. Bo właśnie to, że ten ojciec jest zmęczony, że on czuje to maleństwo w swoich rękach, to przecież przez to się naradza więź emocjonalna. Ta, która buduje właśnie tą miłość do tego dziecka. Jeżeli on będzie stał ale odsunięty, on się będzie tego dziecka bał, bo stale będzie sobie uświadamiał, on będzie miał wmówione to, że on ma te wielkie ręce, które mogą zrobić własnemu dziecku krzywdę. I tutaj był żal do żony, że ona no nie ingerowała, że ale tłumaczył, że być może ona jest bardzo zmęczona i dlatego dobrze jest z tym, że mama pomaga, że mama może to dziecko wziąć w nocy, że ona może spać. No ale to zaczęło być pierwszym takim krokiem do konfliktu i tu już trzeba było szybko ingerować w to, żeby rozmawiać z żoną,
czyli,
żeby
ale
nie
też burzyć. Roztropna postawa tego młodego męża, ojca, że potrafił odnaleźć się i szukać
pomocy. Tak, szukać pomocy, bo on mówi, że on nie wie, co się dzieje, bo tu nie chce urazić teściowej swojej, bo ona jest dobra. Ona przychodzi, ona chce pomóc, ona poświęca nawet swoją noc, ale on mówi, no sypie mi się coś, naprawdę sypie, bo ja nie wiem, jak zaradzić. Z jednej strony nie chcę urazić teściową, ale z drugiej strony ja jestem ojcem, ja jestem tu ważny. I ma rację.
Kiedy rodzina jest szczęśliwa? Też to pytanie zadaliśmy naszym najmłodszym. Posłuchajmy, jakie uzyskaliśmy odpowiedzi.
Kiedy rodzina jest szczęśliwa?
Kiedy nie ma żadnych problemów.
To znaczy?
No, jak nikt się nie kłóci.
Jak wszyscy są w domu. Wtedy, kiedy nie ma problemów.
Kiedy rodzina jest szczęśliwa?
A kiedy są razem.
Kiedy dzieci są grzeczne i kiedy rodzice są szczęśliwi.
Kiedy spędzamy razem czas.
Kiedy rodzina jest szczęśliwa?
Jak są wszyscy razem.
No właśnie, kiedy rodzina jest szczęśliwa? Usłyszeliśmy, co na ten temat myślą, jak widzą i odpowiadają dzieci. Jak Państwo widzą ten problem, kiedy rodzina, czy nie ten problem, ale próbują odpowiedzieć i zrobić wszystko, żeby rodzina była szczęśliwa. Co robić, żeby rodzina była szczęśliwa, Pani Mario? Też się pytamy o to naszych widzów i słuchaczy 657-0011 i 657-0012 dla widzów i słuchaczy z kraju, 056 numer kierunkowy, a dla widzów i słuchaczy z zagranicy 657-0013 i 657-0014. Już za chwileczkę odbierzemy telefon, ale jeszcze posłuchajmy odpowiedzi pani Marii, naszego psychologa.
Pięknie dzieci dzisiejsze powiedziały, żeby być razem. Prosta definicja, żeby być razem.
Ale to trudno być razem.
No, trzeba umieć sobie zorganizować tak czas, żeby być razem. Żeby ten stół, który jest w domu, nie dzielił, a żeby łączył ten wspólny posiłek. Nie to, że gdzieś tam rodzice jedzą na mieście, dziecko w stołówce. Bo przecież największe problemy, największe zwierzanie się następuje przy tym stole. Właśnie przy tym obiedzie, przy tej wspólnocie, jakim jest ten stół. I dlatego znaleźć ten czas, żeby chociaż w tą niedzielę ten obiad był wspólny. Żeby nie było podziałów, że tato idzie sobie gdzieś tam na ryby, mama idzie do koleżanki, a dziecko w tym czasie ogląda jakiś tam film, prawda? Czy idzie sobie pograć w piłkę. Musimy tak zorganizować czas, żeby właśnie być razem. Państwo słyszeli tutaj, że właśnie to bycie razem to jest budowanie tej rodziny. Budowanie i pielęgnowanie właśnie tej więzi emocjonalnej. Wspólny wyjazd, wspólne gdzieś wyjście na spacer. To jest właśnie to bycie razem.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Słuchamy Radio Halo? Maria i Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Barbara z Katowic. Witam panią psycholog, witam ojca.
Witam również.
Ja mam taką sytuację, ja już jestem babcią i proszę sobie wyobrazić, 35 lat temu jestem po rozwodzie. Wszystka sytuacja nasza między synem, mną, wnukami, synowym układała się. Nagle umiera żona byłego męża. Sytuacja się wręcz wszystko odwraca w rodzinie. Ja mam emeryturę po 30 latach bardzo niską. Eksmałżonek ma bardzo wysoką i pieniądz rodziców. Przybliża sobie wnuki, wszystko, nie? Jak ja się mam zachować w tej sytuacji?
Ale kto umiera, jeżeli moglibyśmy...
Druga żona męża.
Aha. Pani Mario.
Ja nie bardzo zrozumiałam, czym jest problem właśnie.
Pani Barbaro?
Czym jest problem, że mąż zbliża się do syna? Nigdy kontaktu nie ograniczałam, nigdy nie mówiłam nic złego nam, męża, ojca, niby mojego syna. I nagle odbiło się to wręcz niekorzystnie na moją stronę, nie?
Pani czuje się pokrzywdzona, że...
Czuję się pokrzywdzona, że teraz nagle zjawia się dobry tata po 35 latach, no bo jest pieniądz po prostu. Ja jestem bardzo nisko, mam emeryturę, nie?
To jest to przekupywanie dziećmi właśnie pieniędzmi, tym dobrym materialnym.
Nawet
to jest
w przypadku, kiedy dzieci mają po 30 kilka lat, tak?
No, już prawie 40.
40 i pojawiają się wnuczęta.
Ale chodzi o wnuki już.
To jest właśnie to nastawienie materialne, oczywiście, piłką przetargową. I to jest tylko i wyłącznie krzywda po prostu dla dzieci. Jest to upokarzające, ale tutaj można nadrobić takim ciepłem rodzinnym. Można podkreślać tą dobrość właśnie, że jestem babcią, utrzymywanie tych kontaktów właśnie.
Tym, co kochana
oczywiście,
i kochająca babcia
kochane,
potrafi dać,
tak,
czyli ciepło,
tak, ciepło,
nawet
czas,
to ciasto,
tak,
drożdżówkę.
Tak, właśnie to. To, co babcie potrafią.
Przytulenie.
To, co babcie potrafią. Tak.
Ale ciężkie jest to i krzywdzące.
Jest to na
zapewne
pewno jest bardzo krzywdzące.
Kiedy
właśnie
się ktoś odnajduje po czasie.
Tak. I to jest właśnie krzywdzące, no właśnie już dla tego mniejszego pokolenia, czyli tych wnucząt. Bo one nie mają wzorca też prawdziwej rodziny, tej pokoleniowej, prawdziwej tej babci, tego szacunku, jakie się tej babci należy, podkreślanie, bo kto podpowie, że jest na przykład Dzień Babci i trzeba narysować laurkę dla babci, prawda? Która no jest niesamowita. Mój wnusio jeszcze tak bardzo nie umie rysować, ale jak narysował kilka tam kresek przedstawiających, oczywiście...
Babci się pewno...
Tak,
łezki pojawiły.
Ojej, to łezki, coś tam w sercu się miękko zrobi, widzi się te kwiatki i ten samochód, który narysował, bo to jest właśnie od tego wnuczka, prawda? Te zdjęcia, które się otrzymuje z jego osiągnięć gdzieś tam, jak coś tam się bawi czy coś, no w tej chwili no już jest uczniem, bo mój wnuczek mieszka w Londynie i on już tam chodzi do szkoły i jak przysyłają mi zdjęcia, jak jest w klasie z murzynkami, to no cudowne takie przeciwieństwo, on taki białasek i te murzynki, to no z jednej strony rozpad wierzę, że jego nie ma na miejscu, a z drugiej strony jest to cudowne, bo że to jest moje, to jest mój wnuczek.
Kiedy rodzina jest szczęśliwa jeszcze, powiedzmy sobie?
Rodzina jest szczęśliwa, gdy jest w niej miłość okazywana sobie wzajemnie. I rodzice wzajemnie okazują tą miłość i okazują sobie i okazują dzieciom. Wtedy jest rodzina szczęśliwa, bo te dzieci mają wzorzec. Dlatego rodzice, nie wstydźcie się wzajemnie przy dziecku pocałować, objąć się, pokazać, że wy się kochacie. Że właśnie to dziecko jest rezultatem tego szczęścia waszego. Dzieci wtedy umią przekazywać tą miłość, jeżeli widzą, jak rodzice sobie dają wzajemnie miłość.
Czują się bezpieczniej wtedy.
Czują się bezpiecznie, właśnie powiedzą, że ci rodzice są ze sobą. Że oni właśnie umią sobie dać miłość i umią przelać tą miłość na dzieci.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Stanisław z Niemiec. Ja z taką sprawą u znajomych jest taki problem. Matka dowiedziała się zupełnie przypadkowo z pamiętnika córki w wieku 12 lat. Została przez konkretnie wujka, molestowana, nie powiem, że zgwałcona. Tylko przypadkowo. Córka w ogóle matce o tym nie powiedziała. I teraz jak w tej sytuacji się zachować? Sytuacja po jakimś pół roku się powtórzyła.
Mówię, ile to dziecko ma lat?
To jest to na obczyźnie po prostu.
Panie Stanisławie, ile to dziecko ma lat?
W momencie, kiedy to było po prostu opisywane, miała wtedy 12 lat, tej chwili ma 17.
To jest wielka tragedia jak dla tej dziewczyny i uważam, że trzeba wprost zapytać i zareagować to, bo jeżeli nie wyciągnie się pomocnej dłoni, to ta dziewczyna będzie tkwiła w tym problemie poniżenia, jakiego doznała i ona z tego nie wyjdzie. Uważam, że to już jest bardzo długo, że nikt tego nie zauważył. Dzieje się bardzo, dlatego że pewne symptomy zachowań takiej dziewczyny skrzywdzonej są bardzo oczywiste. I jeżeli się w porę nie zapobierze, no to jest tragedia dla takiej dziewczyny i może to być zniekształcona psychika na całe życie. Dlatego w tej chwili skaleczona osobowość, dlatego w tej chwili trzeba zareagować po prostu osoba, która jest jej bardzo bliska, czy mama szczególnie, bo to chodzi o kobietę, trzeba umiejętnie podejść jakoś tak, żeby wydobyć z niej po prostu pewne sytuacje. Można to powiedzieć na przykładzie innej dziewczyny, że słyszałam, że są takie krzywdy i nie wiem, jak bym postępowała, gdyby ciebie to spotkało. I wtedy dziewczyna na pewno zareaguje, żeby móc otworzyć, nie zdradzić.
I co dalej?
No terapia musi być konieczny, dobry psycholog, który pomoże przede wszystkim. Poczucie bezpieczeństwa takiej dziewczyny jest wtedy, kiedy ten sprawca zostanie usunięty, można powiedzieć, zostanie ukarany. I dziewczyna będzie miała wtedy poczucie bezpieczeństwa, że on nie istnieje. W swojej praktyce mam bardzo dużo takich przypadków, gdzie trwają procesy, gdzie to dziecko, ta dziewczyna musi zeznawać, opowiadać o tym. To jest niesamowita tragedia. W tej chwili już są takie warunki, które umożliwiają rozmowy tylko z psychologiem na ten temat i przekazuje się to swojej opinii właśnie w prokuraturze. Jest to takie pomniejszenie tej tragedii, tej dziewczyny, która nie jest zmuszana do mówienia na forum, na przykład w sądzie o takich sprawach. Ale nie można ją pozostawić samą sobą. Musi być jakaś terapia, musi być pomoc psychologiczna, którą właściwy psycholog prowadzi. I z swojego doświadczenia wiem, że dziewczyny bardzo przeżywają do czasu, kiedy trwa proces, kiedy już zostanie sprawca ukarany, ta dziewczyna, jakby jej kamień spadł z serca. Ona się czuje bezpiecznie, ale następuje następuje moment, kiedy ten sprawca kiedyś wychodzi i to się wszystko odnawia. I tu trzeba być bardzo ostrożnym w tym wypadku. Bardzo często zdarza się, że dziewczyny skrzywdzone w takich sytuacjach podejmują później życiową decyzję i podejmują na przykład naukę na studiach czy psychologicznych, czy resocjalizacyjnych, żeby zapobiec temu, gdzie ona sama została skrzywdzona.
Albo też szukać odpowiedzi na swój
zarzut. Dlaczego to się stało? Tak, tak. Jest to tragedia. Naprawdę jest to tragedia. Nie można takiej dziewczyny zostawić samej.
O więzach rodzinnych rozmawiamy dzisiaj z psychologiem. Gościem naszego programu jest nim pani Maria Kucaj. Zapewne doskonale Państwu znana z wielu naszych spotkań na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Zapraszamy do wspólnych rozmów 657 0011 i 657 0012, numer kierunkowy do Torunia 056 dla widzów i słuchaczy z zagranicy 657 0013 i 657 0014. Bardzo proszę, słuchamy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Jacek z Warszawy. Witamy bardzo gorąco. Pozdrawiam panią psycholog i ojca Waldemara, brata w królewskim kapłeństwie. No, cudowna audycja.
Bo cudowny gość.
Bardzo mi miło.
Bardzo, bardzo prostym i zrozumiałym językiem pani psycholog nam to wszystko przedstawia. A na kanwie tych pytań i rozważań najbardziej mi utkwiła właśnie rozmowa z babcią prawdopodobnie, która mówiła o ojcu, który opuścił żonę i dwoje dzieci. Jak ona ma powiedzieć, czyli matka tym dzieciom, o tej sytuacji? Otóż przed kilku laty była podobna sytuacja w dzielnicy Warszawy, w której ja mieszkam. I była sytuacja taka, że dziecko w identycznej sytuacji, gdzie ojciec opuścił i poszedł sobie do młodszej pani, wracając ze szkoły, wpadł pod koła nadjeżdżającego pociągu. Walczyliśmy o jego życie. Niestety nie udało się uratować. Po prostu było za dużo wewnętrznego zniszczenia organów. Także chłopczyk umarł w wieku zaledwie 10 lat. I stała się sytuacja niesłychanie zadziwiająca. To cierpienie tego dziecka, tego synka, przeprowadziło ojca do rodziny. Naturalnie nie uratowało życia, ale uratowało rodzinę. W tej chwili jest wspaniała rodzina. Już jest nawet córeczka, która się urodziła po tych wydarzeniach na kilka lat. Chciałbym to powiedzieć jako nie tylko świadectwo, ale właśnie jako przestrogę. Tak jak pani mówiła pięknie, że przede wszystkim modlitwa za tego człowieka, ale właśnie jakaś przestroga, żeby później nie było tego konsekwencji aż tak dramatycznych i tragicznych, które uratowały rodzinę, ale za cenę cierpienia i śmierci najniewinniejszego dziecka. To tylko chciałem tyle dołożyć, ponieważ to mi stanęło przed oczyma i po prostu takie są realia. Naturalnie tu Bóg nas nie karze, bo ta rodzina to odebrała jako karę Bożą. To nie kara, tylko po prostu Pan Bóg ma swoje drogi i sposoby, żeby jeżeli jest to pragnienie powrotu ojca czy męża do żony i dzieci, żeby się zrealizowało właśnie dla dobra rodziny, która jest przecież drogą Kościoła, no jest sprawą Bożą. Tyle można powiedzieć. Bardzo dziękuję za te przepiękne myśli, słowa. Myślę, że wielu rodzinom ta audycja ogromnie pomoże, a ojciec Waldemar już ma szczególne charyzmaty od Pana Boga w prowadzeniu tego rodzaju audycji. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy księże Jacku, nie tylko za miłe słowa, ale również za to dopowiedzenie i ubogacenie zarazem naszego dzisiejszego spotkania. Życzymy również bardzo dużo sił księdzu w tej posłudze i byciu dla tych najbardziej cierpiących, bo dziecko jest szalenie wrażliwe. Również, a jeżeli cierpi dziecko, to podwójnie cierpią jego kochający rodzice i cała rodzina. Szczęść Boże.
Ja może jeszcze tak do tej myśli, którą ksiądz Jacek przedstawił właśnie o tym odejściu i takiej tragedii, jaka się musiała stać, żeby nastąpiła refleksja. Podam też taki przykład, który przeżyłam bardzo w swojej praktyce, ponieważ taki chłopczyk 6-letni, przyszedł do mnie do gabinetu, bo właśnie miałam ocenić, czy rozwód rodziców ma być orzeczony dla dobra dziecka, czy nie. I robię rutynowe badania tego dziecka i proszę o narysowanie domku. I co ciekawe, ten chłopczyk, no bardzo rozwinięty, piękna werbalizacja świadcząca o jego rozwoju psychicznym. Chłopczyk rysuje mi domek z dachem, z kominem, dróżka nawet prowadząca do tego domu, drzwi, ale nie narysował mi okna. No zadziwiające. Bunkier. Tak, bunkier, właśnie taki bunkier. I no drzewka, no piękny rysunek, więc mówię, Jacuś, a popatrzcie, tam u mnie wisi firanka, co ona zasłania? No podpowiadam, żeby, co z tym oknem? W ogóle nie przypuszczałam, że dziecko tak zareaguje. I ja mówię w końcu, Jacuś, a dlaczego ty nie narysowałeś okna? A on z taką wręcz złością, agresywnością w głosie mówi, bo ja nie chcę patrzeć, jak tatuś chodzi do innej pani. Przerażające. Właśnie rodzice w trakcie rozwodu, bo tatuś znalazł sobie inną panią i tak na nieszczęście z tego samego osiedla i wręcz demonstratywnie chodzi z tą panią pod oknami tego dziecka. I dziecko no, czuło tak nienawiść, wstręt wręcz do tego okna, że nie chciało narysować, bo to okno...
Dzieci są zazdrosne.
Tak, bardzo.
Również.
Bardzo
tylko
zazdrosne.
Ta zazdrość wygląda całkiem inaczej niż u dorosłych.
Tak.
I inaczej się wyraża.
Tak jak na przykład dziecko, przyszła pani do mnie z dzieckiem o poradę, co robić, że dziecko się zachowuje nienormalnie. Nienormalnie to znaczy, że każdą zabawę, jaką wykonuje, wchodzi pod stół. I pani była bardzo zaniepokojona. Tak, chowa się pod stół. No,
ale
tam
dzieci
się
lubią
bawi.
Się bawić w różne namioty i tak dalej.
Tak, ale właśnie to było niepokojące, że on nie znalazł żadnego innego miejsca. Na dywanie czy coś, tylko zawsze pod stołem. Ale pani ukryła przede mną fakt, jaki jest. Jest konflikt w rodzinie. Ona się non-stop z mężem kłóci. O, ale co? Są kłótnie, są krzyki. I prosta rzecz. To dziecko miało poczucie bezpieczeństwa, jakim dawał ten stół. Ono u nich uciekało od tej sytuacji konfliktowej w domu, od tych krzyków, od prowadzenia takiej właśnie werbalizacji konfliktowej, tej agresji, jaką mieli małżonkowie między sobą. To była ta ucieczka.
Klawa, oaza dla dziecka, bezpieczeństwa.
Czyli ten stół dawał dziecku to poczucie bezpieczeństwa, to ucieczkę, to jedno miejsce przed tym konfliktem.
W jaki sposób ten konflikt wypłynął?
To znaczy, ja zaczęłam rozmawiać, jak się dzieje, bo nie pytam się o dziecko, bo bardzo często zdarza się tak, że rodzice przychodzą z problemem dziecka, a ja się pytam o rodziców. Pytam się o dom rodzinny, jak tam wygląda. I mam prostą odpowiedź, dlaczego takie coś się dzieje. Bo rodzice przychodzą, że problem jest w dziecku. Nie,
a ich problemy
bardzo, oczywiście,
skupiają się
oczywiście bardzo często właśnie motywacją, czyli podstawą wypłynięcia problemu dziecka jest konflikt w rodzinie. I dziecko świetnie to odegra, właśnie świetnie przedstawi przez rysunki, właśnie takie projekcyjne.
Albo na przykład jak rodzice reagują wtedy, kiedy wychodzi prawda o ich relacjach?
No wtedy rzeczywiście umawiam się z taką matką, bardzo często proszę o oboje rodziców, żeby przyszli, ale Nie jednokrotnie no jest odmowa właśnie przyjścia.
Czy wtedy jest chęć rozdrapania tych wszystkich bolesnych ran, żeby
wtedy,
je naprawić? No?
Wtedy matki bardzo często, jak to się mówi, rozklejają się i wtedy mówią o tym problemie. I mówią, że nigdy nie zdawały sobie sprawy, że właśnie to może być przyczyną.
No i ojciec.
Tak.
Przychodzi wtedy z matką?
Jeżeli zdarza się często, że przychodzi. Na przykład trzeba umiejętnie podejść. Miałam taki problem, że przyszła pani do mnie, która miała konflikt z mężem, że był oschły, że ona potrzebowała takiego ciepła rodzinnego od niego. On był wszystko, on był dobry, on przynosił pieniądze, on nigdy nie było jakieś takie kłótnie, tylko jej brakowało, ona mówi, brakowało jej tego wzięcia za rękę, zapytania się, jak się dzisiaj czujesz? Tego brakowało. I to też było rezultatem po wywiadzie, że on tego nigdy nie otrzymał od swoich rodziców. To był taki zimny chów. I on nie umiał to przekazać swojej żonie właśnie. I prosiłam bardzo, żeby ten pan do mnie zadzwonił i mówił się ze mną. Nie, absolutnie, kilkakrotne były wizyty tej pani u mnie. Nie, absolutnie mąż nie chce. Wykorzystałam sytuację, że ich synek szedł do Komunii Świętej. Więc pytałam się, jak będzie wyglądała komunię, czy razem się przygotowują do tego. Tak, powiedział, że pójdzie do kościoła, więc zadzwoniłam do tej pani, poprosiłam i mówię, czy mogłabym rozmawiać z mężem. I słyszę taką sytuację. Ja nie będę. Tak, no, słyszałam to. I było olbrzymie zdziwienie, bo on myślał, że ja na niego zaraz wysiądę, że powiem, że dlaczego pan nie przyjdzie, że ja tyle razy pana zapraszam, a pan nie przychodzi. A ja w końcu, kiedy on wziął tą słuchawkę, ja mówię tak, proszę pana, ponieważ się nie znamy, ja się przedstawię, jestem psychologiem, pana żona do mnie przychodzi, zresztą wiem, że pan wie o tym. Tak, ja mówię, ponieważ nie mam okazji się z panem widzieć, chciałam panu bardzo pogratulować i życzyć naprawdę wielkiego przeżycia z okazji pierwszej komunii świętej waszego synka Konrada. Cisza w słuchawce i nagle bardzo dziękuję. I przy następnej terapii przychodzi do mnie właśnie moja pani Małgosia i mówi, wie pani co, jak pani ujęła mojego męża, oj, co za klawa babka. I przyszedł.
Dało się dogadać.
Po prostu trzeba umiejętnie po prostu zaprosić nawet. Nie nakazać, tylko zaprosić.
Czyli kończąc nasze spotkanie, rodzice, kochajcie się nawzajem.
Tak,
kochajcie
bardzo.
Swoje dzieci, bo dzieci domagają się wyłączności tak. Na miłość.
I na koniec może przedstawię państwu rysunek, który narysowała moja córka, ta, która przedstawiła naszą rodzinę. Z podkreśleniem właśnie, to jesteśmy my, jako że ona jest najmłodsza. Tak, to są rodzice, to jest mój syn żonaty, z synową, moim wnusiem, z sercem, a tu jest młodszy syn ze swoją dziewczyną i psem. Tak, także bardzo, bardzo życzę państwu, żeby właśnie taka rodzina była.
Z pięknym słońcem
i sercem, tak.
Pani Mario, tego życzymy również wszystkim naszym widzom, słuchaczom. Raz jeszcze pani dziękuję za przybycie.
Tak, a tak na koniec, jeżeli ojciec pozwoli, bo czuję się bardzo zobowiązana, tak bardzo się czuję zobowiązana, bo obiecałam bardzo pozdrowić moich profesorów i moje koleżanki z klasy, z którymi się spotkałam 40 lat po maturze, a także miłych współpodróżnych, z którymi właśnie wracałam z tej uroczystości z Gliwic do Stargardu Szczecińskiego, to jest panią Rumanę, panią Bogdanę oraz pana Władysława z żoną. Bardzo serdecznie pozdrawiam, a także chciałam bardzo serdecznie podziękować księdzu Marianowi Szostakowi, który dał takie piękne świadectwo w Częstochowie Amerykańskiej właśnie o Radio Maryja. I przyznam się, że byłam wtedy bardzo dumna, że znam osobiście tego księdza. Bardzo się z tego powodu cieszę. No i jeszcze bardzo chciałam podziękować państwu Zbigniewowi, no uciekło mi teraz, Małkowiczowi, który dał nam taką piękną ucztę muzyczną właśnie z pro oratorium, który jest kompozytorem i który wykonywał wraz z żoną i swoimi dziećmi.
Świadectwo rodzinne.
Tak, świadectwo rodzinne, piękne.
Jak pasja może stawać się tym, co jednoczy rodzinę. Zresztą w zeszłym tygodniu mieliśmy też w studio przykłady muzyków, dla których ich pasja
staje
się czymś, czym żyją i co integruje rodziny.
Tak, tak. I właśnie bardzo się cieszę, że miałam możliwość również poznać właśnie tę rodzinę osobiście, ponieważ gościli w Stargardzie właśnie z prooratorium.
Bardzo dziękuję pani Mario za przybycie do naszego studia. Już z niecierpliwością oczekujemy na kolejne spotkanie. Dzisiaj słuchacze Radia Maryja będą mogli spotkać się również na falach eteru z panią Marią Kusaj, naszym psychologiem, biegłym sądowym oraz z tym, który leczy rodziny. To, co gdzieś tam.
Bardzo się cieszę, że ojciec podkreślił naszym, bo właśnie czuję się w tej rodzinie.
Radia Maryja.
Tak.
Raz jeszcze miło nam było. Czas niestety każe nam kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. O więzach rodzinnych rozmawialiśmy z panią Marią Kucaj. Dziękuję raz jeszcze państwu za uwagę. Również niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.